Ja miałam, Gosia, takie momenty, w których miałam ochotę po prostu powyrywać sobie wszystkie włosy z głowy. Jak siedziałam sama w domu i ojciec był w pracy, to po prostu leżałam na dywanie, ja wręcz gryzłam ten dywan. I myślałam sobie, że ja nie jestem w stanie sobie poradzić ze sobą, że po prostu to był tak ogromny wewnętrzny ból, że ja nie widziałam w ogóle jakiegokolwiek światła w swoim życiu. Miałam, wiesz, 17, 16, 17 lat. I to było rozdzierające. To było rozdzierające, bo niestety nie czułam, że mogę się do kogoś z tym zwrócić. I na dziś dzień, jakby to jest dla mnie trochę cud, że ja tutaj z tobą siedzę. I już te studia, ten chłopak, rozstanie. Zaczęły mi się otwierać ogromne szuflady jakichś traum i wspomnień. I nagle po prostu z dnia na dzień tak przestało mi się centralnie na maksa chcieć żyć, ale to tak mocno, że ja wręcz byłam podekscytowana i fantazjowałam o tym momencie, w którym Jezu, ale by to było się nie obudzić jutro.
Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bo dzisiaj jest strasznie gorąco. Ja się nazywam Gośka Serafina, to jest program bez farbowania. Dzisiaj jest, w dniu, w którym to nagrywam, jest strasznie gorąco i nie wiem dlaczego, ale mam taką, nie wiem po co w zasadzie, ale mam taką potrzebę powiedzieć Wam, że skończyły mi się te czarne ciuchy, bo ja sobie założyłam, że będę taka, wiecie, tutaj na tym różowym tle, taka czarna, żeby mi tak nie było widać, a żeby cała uwaga była skupiona na gościu. I nie dość, że skończyły mi się czarne ciuchy, bo nie mam wersji letniej, to jeszcze okazuje się, że wszystkie rzeczy z ubiegłego lata, które mam, się skurczyły w praniu, więc ja chyba po prostu muszę kupić nową pralkę, no bo to na pewno nie jest wina tego, że wpieprzam ostatnio tak koszmarne rzeczy, że aż źle się czuję fizycznie i psychicznie z tym, no ale nastał ten moment, kiedy stanęłam na wagę, ona też się zepsuła, więc muszę też kupić nową. Więc chyba zacznie być troszkę kolorowo w programie bez farbowania, bo nie mam innych stylizacji i jest bardzo gorąco. No i już teraz się zacznie robić bardzo, bardzo ciepło, więc takie to ogłoszenie związane ze stylizacją, nie wiem po co, ale powiedziałam, wycinać nie będę, to jest mój kanał, mogę sobie tu mówić co chcę. Prośba gorąca do Was, żebyście wspierali mnie na portalu Patronite i żebyście wspierali mnie również na YouTubie, bo dzięki temu ten kanał będzie mógł się rozwijać, będę mogła nagrywać dla Was coraz więcej i będę spokojnie zasypiać, nie myśląc o tym, czy jutro wyląduję pod mostem, bo to jest moja absolutnie kluczowa myśl i ona jest. Tak szybko w mojej głowie się pojawia jak lot błyskawicy, bo nie biorę pod uwagę, że dużo różnych rzeczy musiałoby się stać, żebym wylądowała pod mostem. Ale w tym myśleniu jestem absolutnie zero-jedynkowa i to mnie strasznie spala. O spalaniu, o wypaleniu, o dochodzeniu do siebie, o fatalnych momentach, o lepszych momentach, o byciu dla siebie łagodnym, o cierpieniach, o tym wszystkim rozmawiamy w programie bez farbowania. A dzisiaj wreszcie, tak naprawdę wreszcie, bo czaiłyśmy się na siebie strasznie długo, ale dzisiaj wreszcie mamy okazję się spotkać. Agnieszka Dziekan, hejka.
Cześć, cześć.
Siostro, chciałam powiedzieć.
Cześć, siostro.
W zasadzie czuję siostro, bo posłuchałam dzisiaj Twojego wywiadu, którego udzieliłaś. Staram się zwykle nie słuchać zbyt wielu wywiadów z osobą, z którą będę rozmawiać przed nagraniem, bo potem sobie myślę, no dobra, ja już to wszystko wiem, to po cholerę
Tak,
mam o
to
to
po co
pytać.
jeszcze?
Tak, to po co mam pytać, w ogóle o co mam pytać, ale przecież ja to wszystko wiem. I nagle, i to mnie na maksa zaskoczyło, no bo ja Cię tutaj na Instagramie widziałam i tak dalej, i w telewizorze pracujesz, i a okazało się, że wywiad, którego udzieliłaś Andrzejowi Tucholskiemu, to była Twoja pierwsza wypowiedź, znaczy Twój w ogóle pierwszy wywiad, w którym mówiłaś o sobie.
Tak.
Jakim cudem?
Wiesz co, chyba nikt nigdy się nie interesował moim życiem. Tak po prostu, serio. Nigdy nie dostałam żadnego zaproszenia do takich rozmów i powiem ci, że mam w sobie taką część, która mówi: Jezu, naprawdę ty chcesz w ogóle, żebym ja tutaj siedziała, żebym coś mówiła, chcesz mnie słuchać? Cały czas dochodzą do mnie takie myśli, że przecież Agat, nie masz nic do powiedzenia.
Ale i kogo to obchodzi?
I kogo to obchodzi, ale to też jest coś, nad czym pracuję, więc chcę ci powiedzieć, że jaram się, że cieszę się, że mogę tutaj, wiesz, jakąś część siebie zostawić i też się boję, że wyląduję pod mostem.
No, tak? Tak. O Jezus, to znajdźmy taki, żeby to nie wiało chociaż, nie?
Ale to razem, to będzie tak przyjemnie.
Tak, będzie się
no, a specjalnie się dla ciebie na biało ubrałam, żebyśmy kontrastowały, ale jednak no, kolor.
No, ty się mieścisz w swoje białe rzeczy, a ja w swoje czarne, nie? Ja sam, wiesz, myślałam o tym, że taka tutaj wierzysz cała na biało.
Trochę
no,
tak.
No, ładna jesteś. Dziękuję. Wypachniona, pięknie ubrana, taka błyskotliwa. To czego ty chcesz, dziewczyny, od życia? O co ci chodzi? Wszystko masz, w telewizji pracujesz, nie jeden marzy o tym.
Prawda?
Masz to w głowie? Czy słyszysz to? Czy czytasz to?
Nie mam tego w głowie, ale słyszę to i czytam to i mam wewnętrznego wkurwa na to. Dlatego, że jeżeli myślimy o ludziach jako o zawodach, no to można to wszystko bardzo spłycić, bo pracuje w zajebistym miejscu, więc ma wszystko. Tylko nasze życie to nie jest praca. I ja nie chcę mówić, cześć, jestem Agnieszka, prezenterka, dziennikarka, bo to jest spłycenie całej mojej historii, całej mojej osoby. To jest rzecz, którą kocham, lubię swój zawód, rozwijam się w nim, ale mam do zaoferowania zdecydowanie więcej, ale to, że mam do zaoferowania więcej, to też jest coś, co odkryłam niedawno, bo faktycznie jestem takim żyjątkiem nasiąkniętym ogromem negatywów na swój temat i powiem ci, że to jest ciągła praca i rozmawiałyśmy poza nagraniem, że mam taką bardzo świeżą myśl w sobie, że może pora się od siebie, mogę przeklinać?
Jezus, to jest YouTube. Mój tata będzie niezadowolony, ale...
Cześć, tato. Gosi. Że pora się trochę odpierdolić od siebie, wiesz, że ja przez długi czas, bo w sumie taki mój, takie wychodzenie na prostą, takie porządne, gdzie pracuję nad sobą, trwa może już 7 lat, złapałam się na tym, że ja cały czas chcę coś w sobie zmieniać, że z jednej strony mówię wam, hej, akceptuję się, a z drugiej strony mam wrażenie, że trochę leję wodę, bo w wielu przypadkach wcale to nie jest prawda. Jeżeli bym siebie akceptowała, to nie miałabym potrzeby ciągłej zmiany. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle takie bardzo mocno, nie wiem jak ty to czujesz, takie zagrażające w dzisiejszych czasach, bo fajnym jest rozwój, fajna jest świadomość, super, że o tym mówimy, ale często nie słyszymy, w ogóle nie słyszymy takich treści, że okej, pracuj nad sobą, ale też odpuszczaj, bo nie wszystko jest do przerobienia, może nie trzeba wszystkiego w życiu przerabiać.
Wiesz co, ja miałam taki etap, że przeczytałam bardzo dużo książek, wysłuchałam miliona podcastów, terapię dwie jednocześnie, no bo hello, no i byłam taka prze. No. A myślę sobie, dobra, tyle już przeczytałam, tyle zrobiłam, a dalej czuję się jak debil. Znaczy taki emocjonalny debil.
Ja nawet chodząc, pamiętam, jeszcze mieszkałam we Wrocławiu, chodziłam do Biedronki i kupowałam każdą książkę, wiesz, jak wyjść z depresji, psychologia dla amatorów, wiesz, w ogóle wszystko. I ja przeczytałam naprawdę każdą jedną książkę, która wyszła na ten temat. Ja mogłabym usiąść i prawić po prostu farmazony, bo ja wszystko wiedziałam, a życiowo byłam rozwalona. I jakby wiedzieć, a czuć, to jest daleka droga. Dlatego jak słyszę jakieś, wiesz, 5 zasad na zdrowie psychiczne, to trochę mi się nóż w kieszeni otwiera, bo wiem, że to tak nie działa. Jakby każdy ma swoją drogę i możesz naznaczyć, wyznaczyć jakąś drogę, ale jakby jedyne, co my możemy powiedzieć, to to, że hej, no musisz po prostu zajrzeć do siebie. Jakby to jest jedyna zasada, jedyna reguła, moim zdaniem.
Tak sobie myślę, biorąc pod uwagę, że mamy podobne doświadczenie telewizyjne. Czy miałaś coś takiego, że musisz od siebie wymagać więcej i tobie nie wolno się użalać?
Miałam.
No bo masz robotę marzeń i w ogóle...
Tak, ale też słyszałam, że ja po prostu mam w życiu szczęście. a wcale nie czułam się, wiesz, szczęściarą. To mnie bardzo dużo kosztowało i pamiętam też, że kurczę, ja byłam pewna, że jak gdzieś tam sobie dojdę, to będę super szczęśliwa. Więc jak już dochodziłam tam, a mówiłam, że przecież to jest moje marzenie, to właśnie miałam to, o co mnie pytasz. No i jakby nie mogę powiedzieć, że wcale mi się nie podoba, że jestem nieszczęśliwa, że jest mi źle, no bo przecież robię super rzecz. I mam wrażenie, że był też taki moment w moim życiu, w którym ja się sama oszukiwałam, że jestem szczęśliwa, że ja nie mogę być nieszczęśliwa, skoro jestem w takim miejscu. Wiesz, o czym mówię? No, to jest praca, o której lata temu byś nawet śniła. Ja
Ale
nawet.
marzyłaś.
Nie.
Nie? Nie marzyłaś o pracy w telewizji? Okej.
Ja, jak tak sobie sięgam pamięcią, to powiem ci, że ja w ogóle, szczerze, tak z ręką na serduchu, ja sobie nie wyobrażałam, że ja w ogóle w życiu cokolwiek osiągnę.
A to w ogóle to jest
No.
jakby, to jest faza wyjściowa, jakby od
Tak.
tego zacznijmy i to jest oczywiste.
Pojechałam na studia do Wrocławia, poszłam na ten casting, na prezenterkę pogody w TVP3 Wrocław, bo moja siostra podrzuciła mi link, mówi, idź spróbuj, idź spróbuj. I ja wiesz, poszłam tam, ale tak totalnie w siebie nie wierzyłam, że w ogóle nawet nie myślałam, że
Ale że
mogę tak
co z tobą jest nie
pracować.
tak? Że co, że za brzydka jesteś, za głupia, za co na
Wszystko.
wszystko?
Za brzydka, tak. Za głupia, tak. Co więcej, miałam taki, wciąż myślę, że często mam, syndrom szósta, że oni wszyscy się dowiedzą, że ja tak naprawdę jestem głupia, że ja tutaj stanę przed kamerą i będę robiła wszystko, żeby się nie zorientowali, ale jeżeli ja usiądę u ciebie i zacznę mówić od serca, to wyjdzie, że to wszystko to jest jedno wielkie
Tak, kłamstwo,
kłamstwo.
no.
No, że przecież to było zawsze oczywiste, że ja nie mam nic do powiedzenia, że wszystko, co mówię, jest o kant dupy rozbić. No, ja po prostu byłam tym naprawdę przesiąknięta, i w momencie, w którym to się stało, tak stosunkowo niedawno, zdałam sobie sprawę, że to wszystko, co ja sobie myślę, to nie jest prawda, i że wiesz, że ja mogę odkrywać jakieś inne swoje przestrzenie, i że to, co ja o sobie myślę, to było to, co ja kiedyś po prostu zasłyszałam i wzięłam jako swoje, no to mi rozwaliło głowę. Ale to wiesz, no rozmawiamy sobie o tym i ja to wiem, ale znowu wiedzieć, a dojść do tego, poczuć i żyć już tym, no to jest.
Ile lat pracujesz przed kamerą?
Dycha.
Gdzieś dycha?
10. No. I pokutuję za to, że wyglądam młodo, jestem młoda. No.
No, to jest to. Ja zaczęłam pracować, jak miałam 20 lat. Byłam po prostu. Znaczy, to powinno być zakazane jakoś ustawowo. Wiesz, to wejście w życie takie. Ale wiesz, było mi cudownie, bo ja w tych newsach nie musiałam pokazywać emocji.
No.
Nie musiałam, nie mogłam. I w zasadzie to zadawałam tam pytania, a nie wyrażałam własne opinie. No, przecież nie miałam żadnej opinii na żaden temat, bo byłam takim debilem, pustakiem i tak dalej.
Jasne.
A zastanawiałam się tylko, czy te pytania, które zadaję, nie są głupie. No bo na pewno mi się zdarzyło zadać wiele głupich pytań, ale podobno nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No ale wiesz, na szczęście myślałam, o dobra, pracuję na żywo, to poszło jakoś, nie analizowałam, trudno było.
Tak.
Bo myślę, że jakbym coś nagrywała, to bym w życiu niczego nie wyemitowała, nie? To są w ogóle jakieś takie jazdy i też bardzo długo myślałam sobie o tym, okej, no jakby nie mogę narzekać. To było moje marzenie, pracować w telewizji
To
albo być
było twoje marzenie.
tak, albo pracować w telewizji, albo być aktorką.
Okej.
I dopiero w terapii dowiedziałam się dlaczego, bo to było to, że ja nie wiem, kim jestem i jedyne, co umiem, to wchodzić w rolę. A że od dzieciństwa byłam w roli błazna, rozbawiającego całą
Ja
rodzinę,
też.
no to wiesz, to potem to przyjmowanie ról było dla mnie oczywiste, no ale wiesz, nastąpił moment tam zderzenia się ze ścianą i okazało się, że ta praca w telewizji, ona wcale nie jest taka idealna, jak się wszystkim wydaje. No bo to, że ty umalowana, fajnie ubrana, uśmiechnięta, mówisz coś o nieludzkiej porze, to nie znaczy, że to wszystko jest tak zajebiście.
Tak.
Bo ja wiem też, jak wygląda praca w poranku, że to jest wstawanie o w środku nocy, piździ, leje, nie piździ, ty gdzieś musisz być i stać. Nie ma tam żadnej takiej stabilizacji, a wszyscy myślą, że w zasadzie to pojechałaś na delegację i tam po prostu impreza jest jak nie wiem.
Pewnie.
No, to jest ciężka tyrka, w sensie, ale wiesz, jak sobie pomyślisz o tym, O Jezu, ciężka tyrka. Ciężko to się tyra w polu albo w hucie od któreś rano, to ja nie mogę narzekać. No i tak kurwa nie narzekasz całe życie, aż w końcu rozpada ci się wszystko, ciało,
tak.
głowa i tak dalej. I doznajesz
tak.
załamania. Kiedy miałaś taki moment, że ci się ulało, przelało, czy zbierało ci się i zmęczenie, i wypalenie, i co ja tu kurwa robię, i w ogóle o co tu chodzi, i o co chodzi z tym moim życiem?
Pytasz mnie o taki mój pierwsze złamanie mocne, tak? Wiesz co, jak wyjechałam ze Starachowic, ze swojego domu rodzinnego, to wydawało mi się, że teraz już będzie zajebiście, że jestem wolna, że wiesz, odpowiadam sama za swoje życie, super. No i było całkiem nieźle, przez jakiś, nie wiem, może rok. Weszłam wtedy w wydawał mi się bardzo fajny związek, ale z racji tego, że szybko zaczęliśmy żyć na odległość, to nagle zostałam sama i odpaliła mi się pierwsza rzecz, która myślę, że później wywołała lawinę wszystkich moich traum i przeżyć wcześniejszych, bo kiedy zostałam sama, to nagle poczułam się, jakby włączył mi się syndrom opuszczonego dziecka. Z racji tego, że moja ukochana mama po prostu od moich wczesnych lat zaczęła wyjeżdżać, więc ja miałam co, wiesz, kilka miesięcy pożegnanie. Jako dziecko nie wiesz, czy ten rodzic
tak.
wróci. Ja teraz to wiem, że wiesz, teoretycznie wiedziałam, że za 5 miesięcy znowu ją zobaczę, ale jednak tracisz swoją mamę, a masz kilka lat. I uruchomiło się to we mnie w momencie, w którym tydzień w tydzień żegnałam się z tym swoim chłopakiem i zorientowałam się, że ja płaczę dokładnie tak, jak to dziecko w oknie, żegnające mamę. I wtedy zaczęło się to wszystko na maksa gromadzić we mnie. Choć skłamałam cię. Przepraszam, skłamałam cię. W liceum miałam... No o tym nie mówiłam, bo to jest mocne. Ja miałam, Gosia, takie momenty, w których miałam ochotę po prostu powyrywać sobie wszystkie włosy z głowy. Jak siedziałam sama w domu i ojciec był w pracy, to po prostu leżałam na dywanie, ja wręcz gryzłam ten dywan. I myślałam sobie, że ja nie jestem w stanie sobie poradzić ze sobą. Że po prostu to był tak ogromny wewnętrzny ból, że ja nie widziałam w ogóle jakiegokolwiek światła w swoim życiu. Miałam, wiesz, 17, 16, 17 lat. I to było rozdzierające. To było rozdzierające, bo niestety nie czułam, że mogę się do kogoś z tym zwrócić. I na dziś dzień jakby to jest dla mnie trochę cud, że ja tutaj z tobą siedzę. I już te studia, ten chłopak, rozstanie. Zaczęły mi się otwierać ogromne szuflady jakichś traum i wspomnień. I nagle po prostu z dnia na dzień tak przestało mi się centralnie na maksa chcieć żyć, ale to tak mocno, że ja wręcz byłam podekscytowana i fantazjowałam o tym momencie, w którym Jezu, ale by to było się nie obudzić jutro.
Dziwne to uczucie jest, nie? Jak przychodzi ta myśl, bo ja też to mam takie wspomnienie z tego, że nie chce mi się, nie mam siły, to nie ma sensu i cudownie byłoby, jakby ktoś to za mnie załatwił. Znaczy, że tak, wiesz, się nie obudzić, nie?
No, że wiesz, że po co to wszystko? Jezus, moje życie przecież będzie wyglądało jak jedna wielka walka. Nie, w ogóle bez sensu. I to był właśnie taki moment, który trwał dość długo, bo wtedy miałam jednocześnie 3 prace, pracowałam w tej telewizji.
3 prace? Nie, no, czemu nie 4?
To było... No, na czwartą nie było czasu. Były studia zaoczne, były 3 prace, żeby w ogóle się utrzymać, więc była ta telewizja, w której zarabiałam grosze, dzień dobry.
Tak.
I był jeszcze bank, był sklep z ubraniami i to był bardzo intensywny czas, w którym ja pracowałam. Odkładałam grosz do grosza, żeby nagrać swoje demo i może się jakimś cudem dostać do ogólnopolskiej stacji. Dałam sobie rok. Bo wiedziałam, że jeżeli po roku się nie uda, to jest jakby dla mnie za dużo i po prostu rezygnuję z telewizji i idę do zwykłej pracy, nie telewizyjnej. Tylko, że właśnie ja wtedy miałam, nie wiem jak to robiłam, bo ja miałam totalną deprechę.
To jest niesamowite, nie?
Ja chodziłam do pracy, wracałam do domu i leżałam. Jakby to i tyle. Spałam, leżałam. czasami budził mnie dreszcz ekscytacji, a może by to skończyć. I tak mijał, wiesz, rok.
Ale w pracy?
Tak, tak.
Do ósemki się uśmiechałaś.
Bo ja też zawsze byłam błaznem. I ja wiem, że ja, okej, jakby śmiech jest moją naturą, ale ten śmiech pokazuje u mnie bardzo dużo emocji. Wciąż to mam. Kiedy się denerwuję, to się śmieję. Kiedy się martwię, też zdarza mi się śmiać. Kiedy jestem wesoła, też się śmieję. Więc to jest trochę taka błazenada. Lubię to.
A weź przyjdź do pracy i powiedz, że nie masz nastroju.
A zaczęłam to robić jakiś czas temu. I to jest kontrowersyjne, wiesz? Siedzisz sobie i ktoś podchodzi do ciebie. Jak tam się czujesz, Aga? To mówisz, źle.
A i on, przepraszam, zostawiłem kurwa dzieci na gazie. Jest, nie ma już.
Tak, no. Ale naprawdę tak to działa. I jak ktoś pyta mnie na przykład, o dlaczego? I ja coś tam zaczynam mówić, to bardzo często, praktycznie w każdym przypadku jest tak, że nagle wchodzi do pomieszczenia jakaś osoba i ta osoba, do której mówiłam, odwraca się i o cześć i w ogóle nie ma. I w pół zdania nagle kończy się dyskusja, bo ludzie nie są gotowi naprawdę, bo narzuciliśmy sobie jakieś takie, wiesz, przymus wiecznego szczerzenia się, bo Aga, ty ładnie wyglądasz uśmiechnięta, ale co z
nie
tego?
No, narzuciliśmy sobie, albo nam narzucono, albo to się po prostu wydarzyło,
to się wydarzyło,
że ten, kto, że jak wchodzimy do pracy, to zostawiamy człowieczeństwo za sobą. No. Zaczynamy być robotami, jak w tym serialu, przez który nie przebrnęłam, bo on był za bardzo creepy dla mnie, że rzeczywiście tam zostawiasz osobowość, wchodzisz do pracy i tak dalej. I ja się boję takich rzeczy. No ale tak, że wchodzisz do tej roboty i kurwa, no człowiek sukcesu, pędzisz z rozpędem, jakie emocje, jakie cokolwiek, nie? A im bardziej to udajesz, tym bardziej w domu jest ten spadek energetyczny. Ja wracałam do domu i wiesz, zamykałam drzwi i na podłogę, no i płacz takie o wszystko, że to, i to nie ma sensu. I oczywiście jakaś, wiesz, popierdolona, jak dzisiaj myślę, relacja, z której powinnam uciec, po dwóch godzinach, a nie, no ale też staram się o tym nie myśleć, że o taka dzisiaj jestem mądra, no nie, no wtedy nie miałam zasobów.
Tak.
No i no to musiałam swoje wyleżeć, wypłakać, ale no dobra, wstawałam rano, wiesz, tapeta taka, że
Powieka spuchnięta, ale...
Ale nie drgnie, spuchnięta, ale nie drgnie, no i siadałam przed kamerą. I też myślę, że nie wiem, ta praca i ci ludzie i to, że się dzieje, też takiej trochę energii mi dodawało.
Tak.
No bo w tym domu nic nie ma, nie? No. Jest samotność.
Ale też miałaś tak, że wpajano ci, że w tym biznesie nie możesz pokazywać słabości?
Tak.
Słyszałaś takie zdanie często?
Tak, i to wiesz, też taka była tajemnica, taka korytarzowa, nie?
Tak.
Że bardzo nie możesz pokazać słabości.
No bo jak pokażesz, że nie wiem...
Za chwilę cię ktoś wygryzie, zastąpi, potknie na twoje miejsce, a jeszcze wiesz, no ja słyszałam parę razy, bo media są jakie są, na twoje miejsce jest kurwa 50 chętnych, nie podoba się to wam.
Tak, tak.
No, no więc co? No ale jakby no, nie przyszło mi do głowy, żeby tam się poskarżyć. Ja tak trzymałam nawet nie tego stołka, tylko tego, nie wiem, marzenia, nie wiem czego, no jakiś taki, wiesz, tunel, że nie myślisz, wracasz, płaczesz, wracasz, śpisz, wracasz, nie ma cię. No i ja dojechałam do załamania nerwowego takiego, że dopiero, wiesz, jak miałam myśli samobójcze, to mówię, dobra, to chyba idę do lekarza, nie? A tak? Myślę, że jechałabym jeszcze dużo dłużej, no.
Co więcej, wiesz, ja tak naprawdę jako studentka nie miałam też kasy, nawet pomimo tych trzech prac, na to, żeby chodzić do psychologa, więc tym bardziej myślę sobie, że to jest jakaś, nie wiem, co ja w sobie miałam, że...
Jakaś siła przetrwania, coś jest w tym.
Coś jest, bo pamiętam jak dziś dzień, jak siedząc na ulicy Przyjaźni we Wrocławiu w mieszkaniu, pomyślałam sobie, tak serio, bardzo szczerze, że albo kończysz swoje życie dziś, albo robisz wszystko, żeby z tego wyjść, że to, w jakim jesteś stanie teraz, jakby nie przejdzie już ani jeden dzień dłużej. Ja byłam już tak zmęczona tym, tak strasznie zmęczona tym, że stoję na tym pieprzonym balkonie i naprawdę walczę ze sobą. Walczę ze sobą. Co więcej, ja nie miałam nawet jednej osoby w tamtym czasie, o której powiedziałam, że mam taki problem. Mój ówczesny partner też nie do końca chyba wiedział, choć mam wrażenie, że też nie chciał do końca słyszeć tego, wiesz? Bo zdarzało się, że mówiłam, jakby potrzebuję teraz kogoś obok, bo mam ochotę wyskoczyć. I to, ale to jest duże. To jest
tak.
bardzo
Ja
duże.
nie mówiłam, bo nie chciałam nikogo obciążyć takim gruzem.
Tak,
No bo
tak.
to jest takie, wiesz, zrzucasz na kogoś po prostu
I co ma zrobić?
Co ma zrobić. I cierpisz w samotności. Albo to zrobisz, albo nie zrobisz. No.
Tak.
Albo pójdziesz po tę pomoc. I poszłaś po pomoc?
Wiesz, że ja poszłam po pomoc, tak porządnie, tak naprawdę.
No wiadomo, że tam jeszcze parę razy człowiek.
Ze 2 lata temu? To w ogóle było też tak, że jak w końcu mi się udało, zadzwonili do mnie z Warszawy, przyjechałam na casting, wygrałam ten casting. I właśnie a propos tego, o co zapytałaś mnie na samym początku. Przecież praca marzeń, nie możesz być nieszczęśliwa. No tak mi się też wydawało, wygrałam i co, przecież każdego dnia sobie powtarzałam, Aga, jak to się ziści, i ty będziesz szła tą drogą we Wrocławiu ostatni raz i potem spakujesz manatki, pojedziesz do tej Warszawy i zaczniesz robić te duże rzeczy, to już w ogóle wszystko się zmieni. I nagle, wiesz, wprowadziłam się do tej Warszawy, dostałam się, pracowałam w ogólnopolskiej stacji, miałam wtedy, wiesz, 20 lat, wracałam do tej swojej kawalerki i mówię, boże, dlaczego nic się nie zmienia? No i tylko nadal jest źle. I co jakiś czas, wiesz, czytałam kolejną książkę wydaną przez super mądre osoby i znowu jakoś wydawało mi się, że jest lepiej, ale za każdym razem życie przynosiło mi takie sytuacje, które weryfikowały na maksa to, w jakim punkcie jestem i cały czas widziałam, że kurczę, no nie da się przed tym uciec. Być może naprawdę, no jest gro ludzi, która ma inne podejście, może miała mniej traumatyczne według nich przeżycia, ale ja nie potrafię sobie poradzić, bo non stop to wraca jak bumerang, non stop, non stop.
A co to było? Uchwyciłaś to? To była samotność? Smutek?
A to też jest duża. Ja od jakiegoś 7 roku życia, nie wiem skąd mi się to wzięło, to też jest ciekawe, mówiłam, że moim największym marzeniem jest odetchnąć pełną piersią. Ja przez całe swoje życie, nastoletnie, już dorosłe też, czułam po prostu jakbym nosiła w sobie strasznie ciężkie kamienie. Cały czas. Ja nie byłam w stanie wziąć głębokiego oddechu w ogóle, jakbym była całkowicie zablokowana. Więc to, co mi towarzyszyło, to jakiś taki po prostu ogromny ciężar istnienia. Taki lęk, który towarzyszył mi każdego dnia. Każdego dnia. I to jest tak trudne, bo wszystko jest, wiesz, teoretycznie okej, okay, a ty tak się czujesz, jak gdybyś miała 200 lat.
200 kilo na klacie, nie?
No, ale komu ja mam to powiedzieć? Ty w ogóle wiesz, no nie wiem, miałam wtedy, wiesz, 24-25 lat i co mam powiedzieć? Hej, mam 25 lat i żyć mi się nie chce? To jeżeli mi się zdarzało to powiedzieć, to ja wiecznie słyszałam, że jakie ty masz, możesz mieć problemy, dziecko.
Dziecko.
Dziecko, jakie ty możesz mieć problemy? Tylko, że jakimś cudem to dziecko w wieku 16 lat się nie zabiło. Ty możesz mieć problemy w wieku 7, 8, 10, 40, 60 lat. To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. I wiesz, i po prostu kiedy usiadłam sobie znowu po x latach, po raz kolejny ze sobą szczerze, to zdałam sobie sprawę, że ja muszę się za to wziąć. Że to wcale nie jest tak, że przeczytam 3 książki i mi minie, że po prostu minie, to minie. Jasne, wszystko mija, ale jeżeli ja nie zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi, no to się nie skończy. To się nie skończy. I pewnie jeszcze będziemy drążyć w tych tematach, ale to jest też bardzo ciekawe, bo jak już byłam w tej terapii, w której jestem i która uważam, że jest najlepsza na świecie, to pokłóciłam się z moim ówczesnym chłopakiem jakąś pierdołę, jakby nic poważnego. I położyłam się do łóżka i wydawało mi się, no to było rok temu, że jakieś myśli samobójcze to już w ogóle, wiesz, ja już mam świadomość, wiem, o co tu chodzi. To mnie nie dotyczy. I tak leżałam sobie i nagle przez sekundę miałam taki obraz, jak otwieram okno i skaczę i mnie zmroziło. Boże, ja to w sobie mam. Wiesz, to jest. I dopiero jak zorientowałam się, że ja mam w sobie cały czas tą część, to ja zrozumiałam, znowu w terapii, też przerabiając to, co się wydarzyło wtedy, w tamtym momencie, ja wiem, że ta część, ja teraz to rozumiem, że ta część zawsze będzie ze mną, bo ona jest o czymś, jakby to było jej rozwiązanie na problemy w pewnym momencie
była,
życia. I ona po coś była. Więc to, że ja... I to jest właśnie to, że ja mam taką myśl i taka część podsuwa mi taki pomysł, to nie znaczy, że to się ma wydarzyć i że to jest takie moje. Wiesz, że ja jakby z tego mojego dorosłego ja, tego nad czym ja pracuję, jestem w stanie spojrzeć na tą część, która mówi, Boże, chcę skończyć to życie i powiedzieć jej, hej, jakby ja tu jestem, spokojnie, jakby ja tu jestem dla ciebie. Jakby przestałam szukać w świecie lekarstwa, przestałam szukać w świecie, czasami wciąż szukam, ale cały czas sobie przypominam o tym, że nikt mi nie pomoże, że jedyne, czego ja potrzebuję w swoim życiu, to swojej uwagi, że prawdopodobnie tutaj nie ma jakiegoś wielkiego rozwiązania na moje problemy.
No właśnie, to jest to, nie? Że gdzie jest ten święty graal? Nie ma go.
Nie ma.
Akceptacja.
I to jest, wiesz co, moim zdaniem, to jest takie też znowu świeże we mnie, to jest po prostu...
Życie.
Życie i to jest świadomość, że my tak naprawdę nie dążymy do uleczenia, przerobienia, tylko do jak największej świadomości tego, że jest coś takiego, moim zdaniem, jak ty, twoje dorosłe ja i po prostu wszystkie twoje historie, które nosisz i to, że coś przeżyłaś, to ciebie nie definiuje. I jakby świadomość tego, że to, że ktoś mnie nazwał kiedyś kurwą, suką czy idiotką, to nie znaczy, że nią jestem, choć w dalszym ciągu ta część we mnie jest. I to jest takie... Puh.
A miałaś taki etap, że właśnie tak chciałaś wyleczyć, zaleczyć, naprawić?
Już nie wiem, czemu pytasz.
Naprawię się, bo coś jest ze mną nie tak. To się naprawię, tak. To odhaczę, to już tak nie będę robiła, tak nie będę sobie myślała, w ten schemat nie pójdę, ten schemat zostawię, ten jest szkodliwy, tu się nauczę, zrobię 10 ćwiczeń i już więcej nie spotkam się z jakimś, albo zacznę zauważać red flagi. No tak. Kurwa, co ja nie zrobię, ale wszystko poodhaczam i już będę taka naprawiona, zajebista. I jaka to jest porażka, rozczarowanie.
Nie udaje się.
Że to się nie da.
Tak.
Że jedyne co to zaakceptuj.
No i to jest taka, wiesz, chyba przykra prawda o życiu. Myślę, że przykra tylko dlatego, że no myślę, że dużo miejsc w sieci próbuje nas przekonać do tego, że istnieje takie miejsce, w którym będziesz czuła tylko obfitość. Usiądziesz po turecku i będziesz po prostu przez wszechświat otulona bajeczną różową kołderką. No to się nie dzieje. I wiesz, mogłoby się to dziać, gdybyś się zamknęła w sterylnym pomieszczeniu i nie żyła, bo żadne bodźce by cię nie dotykały, ale mamy wpływ na ogrom rzeczy w swoim życiu, ale nie na wszystko. I to jest taka super świeża rzecz we mnie, że ja się złapałam na tym, że mam właśnie potrzebę tego, co powiedziałaś, ciągłego naprawiania siebie. I z jednej strony mówię właśnie, że siebie akceptuję. W ogóle akceptuję całą swoją historię, akceptuję swoje części. I nagle okazuje się, że okłamuję się w tym, bo jeżeli bym akceptowała, to nie miałabym ciągłej potrzeby naprawiania siebie. I to jest moim zdaniem duże ryzyko i taka duża pułapka tego samorozwoju, pracy nad sobą, kiedy zapominasz też żyć. Tak bardzo żyjesz przerabianiem siebie.
Albo analizowaniem takim przesadnym, nie?
Tak, tak. Że, wiesz, właśnie, i to jest też pytanie takie puszczone w eter. Czy wszystko wymaga przerobienia? Czy każda rzecz, która cię striggeruje, wiesz, coś zepnie cię, czy naprawdę wszystko wymaga przerobienia? Czy czasami warto jest po prostu spojrzeć na to, wiesz, okej, uniosłam się, mam świadomość tego, znowu, czyli dążę do świadomości, mam świadomość tego, że wkurzyłaś mnie strasznie, więc ci to mówię, ale jakby nie użalam się nad tym, nie myślę o tym cały czas, tylko po prostu taka sztuka odpuszczania. Wydaje mi się, że o tym się teraz nie mówi. Mówimy o rozwoju, mówimy o doświadczaniu siebie, ale nie mówimy o sztuce odpuszczania. Tylko teraz znowu pytanie, co chcesz odpuścić, a nad czym chcesz naprawdę pracować. Więc ja zrobiłam sobie kilka dni temu taką po prostu listę rzeczy, które naprawdę mnie w życiu uwierają. Tak naprawdę. Takie... I okazało się, że tego nie ma tak dużo. Wiesz, to są jakieś trzy konkretne rzeczy, nad którymi chcę pracować, a reszta to są pierdoły. To są człowiecze pierdoły.
Ale uwierają cię w tobie, czy w zachowaniu ludzi w stosunku do ciebie, w otaczającym cię świecie? Czy coś, co powoduje, że ty dalej cierpisz? Jakaś twoja rzecz, reakcja?
I ja dalej cierpię. No. Bo tak naprawdę, wiesz, nie mam wpływu na to, co się będzie działo na zewnątrz. I tak sobie rozmawiamy i myślę sobie, i kiedyś tak cały czas powtarzałam, że na pewno nie chciałabym tego nie mieć, tych rozkmin, tej analizy, że nie chciałabym być prostsza, no bo przecież nie miałabym takiej siły, żeby docierać do jakichś meandrów siebie, a z drugiej strony właśnie może w tej prostocie tkwi szczegół, wiesz, tkwi sukces.
Ja bym tak chciała proste życie wieść.
No.
Takie... Otaczać się przyjaciółmi, dobrymi relacjami, śmiać się, grać kurwa w gry planszowe i mieć taki hajs, żeby nie być głodna.
No, ale kocha, czy to nie jest tak, że my sobie okej, pracujemy nad swoimi rzeczami, ale kurczę, utrudniamy sobie sami życie.
No tak, 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 tak. Oczywiście, że tak. Wiesz... Masz też coś takiego, że okej, jest to zmęczenie tym wszystkim, tym całym światem, ale jednak no cholera, masz taki zawód i ten telewizyjny, i też podcastowy. W ogóle zapomniałam wspomnieć, że zaprosiłam konkurencję, ale
wybieram. Spadajcie studnia bez dna.
No dobra, tam podlinkuję, niech się poklika, ale liczę na, wiesz, na zaproszenie w drugą stronę.
Tak, masz to zaproszenie.
Że z jednej strony wyjebałabyś te wszystkie sociale świata i żyła sobie życiem, a z drugiej strony no to jest jakiś element dzisiejszego funkcjonowania w jakimkolwiek zawodzie. Ja pamiętam, wiesz, moje dzieciństwo, nie wiem, liceum, nawet jeszcze jakiś taki początek pracy bez fejsa. Życie bez Instagrama, w ogóle cudowne.
Było fajnie.
I jak żeby się dowiedzieć, że jakaś twoja koleżanka była na wakacjach, to musiałaś się z nią spotkać i ona ci musiała pokazać zdjęcia.
Tak.
A inaczej nie wiedziałaś tego, a teraz wchodzisz, no i widzisz, że ona kurwa jest tutaj, a taką ma figurę, że tam grama celulitu nie ma, pręży się, kiedy ona to zrobiła i ona tu ma Maldivy, sliwy, a ty siedzisz przed kompem, oglądasz to, scrollujesz i wiesz, że w zasadzie to się powinnaś umyć. Bo już tłuste włosy i w ogóle wali ci z japy, ale trochę nie masz na to siły, bo jaki jest w tym sens? No bo to nic nie zmieni w twoim życiu, że się umyjesz. Dalej będziesz się czuła jak gówno i zero. To jest straszne, nie? Że jesteśmy w takich dwóch światach, bo ja też złapałam się na tym, że okej, rozmawiam tutaj z osobami, które mówią o swoim doświadczeniu, o tym, że poszły się leczyć, o terapii i tak dalej. Ale to tak jakby, mam wrażenie, że to jest takie, wiesz, wyjęte z codziennego funkcjonowania. A pytam cię o to, ile lat temu miałaś taki pierwszy kryzys i nagle, wiesz, się okazuje, że ty przyjechałaś na przykład na czymś, nie wiem, 12 lat, nie? I to nie jest, że to tam było chwilę, to jest takie codzienne życie, że ty w tej chujozie, w tym kryzysie, przez ileś miesięcy, ileś lat, ty wstajesz codziennie i jednak decydujesz o tym, że wypadałoby się umyć, trzeba iść do pracy, tam się spinasz, odbębniasz, masz ten czas, że to życie, ta doba, która ma 24 i jak masz farcik, to prześpisz długo, a jak śpisz za długo, to wpadniesz w bezsenność i wtedy już jest przejebane, ale że to codzienne życie, to są najtrudniejsze takie momenty, a nie przełomy, kiedy ty się wzmocnisz tą książką czy czymś. No nie wiem, idziesz nawet do tej Biedronki po zakupy, i jeżeli potrafisz praktykować uważność, to się skupiasz na szukaniu pomidorów, a jeśli nie, to szukasz tych pomidorów i dalej myślisz o tym, jak kurwa jesteś nieszczęśliwa.
No.
I co mi da to szczęście? I tak wygląda każda czynność codzienna, że jakby te myśli, to poczucie ogromnego cierpienia, ono się nie pojawia raz w tygodniu na terapii. Tylko to jest po prostu całe dnie.
Tak, z małymi przerwami tak. Na robienie czegoś.
Albo ucieczkę. Mhm. Uciekałaś?
Oczywiście, że tak. I właśnie to też jest kolejny bardzo taki, myślę, że śmieszny temat, bo to wszystko też, co jest bardzo modne, czyli zdrowy styl życia, takie dobre rzeczy, wiesz, bieganie, joga, zdrowe jedzenie, wczesne pobudki, miracle morning i te sprawy, to dobre rzeczy też mogą być ucieczką. Ja właśnie sobie wymyśliłam na jakimś etapie swojego życia siebie, wiesz, wymyśliłam siebie, dobra, będę stawać. Powinnam wstać o 5 na program, ale wstanę o 4, żeby przygotować sobie 5 posiłków, żeby zrobić medytację 20-minutową. I ja to wszystko robiłam i wydawało mi się w tamtym czasie, że się wzmacniam właśnie.
Naprawdę? Ile czasu to robiłaś?
No myślę, że jest ponad rok.
No dobra, no ale jak dzwonił ten budzik o 4, no. A wiedziałaś, że w zasadzie to możesz wstać o 5, to jakim cudem ty nie robiłaś pierdolę?
No jakoś tak weszło Pracą. Mi to. I wiesz, chodziłam do pracy, wracałam, trening, no w ogóle wiesz, godzinę czytania książki, później jakiś program rozwojowy, no naprawdę cisnęłam bardzo mocno i właśnie wtedy mi się wydawało, że mam kontrolę nad swoim życiem, że no, już nic mnie nie dopadnie. I dzień dobry, jakby wydarzyło się w moim życiu coś takiego i zazwyczaj, no w moim przypadku tak było, że jakaś nowa relacja uwalniała jakby znowu kolejne moje zranienia i krzywizny. Nagle okazało się, że wpuściłam do swojego życia znowu człowieka, który nie powinien w moim życiu po prostu być. I nie wiem, dobra, nie wchodząc w to, po prostu to nie byliśmy dla siebie, to na pewno.
Wiele książek naczytałam, a jednak kurwa robię to
tak,
samo.
I w tamtym momencie jakby znowu...
Tak.
I co mi po tej jodze, po wstawaniu wczesnym? Mhm. Nic.
Jak nie umiałaś postawić granic.
Tak. I wiesz, i to jest ucieczka. Wcale nie musisz uciekać w używki, alkohol, imprezy. Możesz uciekać też w super dobre rzeczy, gdzie wszyscy z boku powiedzą i tak było. Agnieszka, ty jesteś taka zorganizowana, taka zajebista.
Agnieszka cały świat odwaliła.
Ja. No.
I siebie najbardziej.
Totalnie siebie najbardziej. Tak.
Czyli trening, nie no, wspaniale, no to takie 5-4 rano, posiłki, ekstra. No.
I kurczę, wiesz, figura, klasa, zdrowa, idealnie, no super. W pracy też się układało, więc wydawało się, że jest wszystko okej. Okay. Ale mówię, no byłam tak bardzo, ja nawet nie miałam momentu, nawet nie miałam czasu w ciągu swojego dnia, żeby pomyśleć w ogóle.
Niezłe, nie? Że jesteśmy w stanie sobie pod pozorem zajebistego zorganizowania nawalić sobie tyle rzeczy, żeby nie pomyśleć nad
tak.
tym.
I często właśnie tacy ludzie mówią, że oni nie mają czasu, w ogóle mają tyle różnych rzeczy, że oni nie lubią spędzać samemu czas, ale jeżeli nie lubisz spędzać sama czas, to znaczy, że coś cię dojeżdża, moim zdaniem. No bo, okej, siedzę sama, więc myślę, a jeżeli nie chcę siedzieć sama i nie lubię siedzieć sama, to znaczy, że coś mnie dojeżdża, więc biorę za telefon i umawiam się z koleżanką, umawiam się na jogging, srogging i inne rzeczy i uciekam, i znowu uciekam. Więc to jest moim zdaniem mega duże i taka sztuka po prostu bycia ze sobą jest mega ważna.
Jest strasznie ciężko samemu ze sobą
tak?
być. Nie? Że tak siadasz i co?
I wiesz co, ja już mam trochę inaczej i cieszę się bardzo z tego czasu, bo kiedyś, znaczy raz na czas też tak mam, ale kiedyś właśnie miałam tak, że siadałam ze sobą, no i strasznie się męczyłam, tak? I właśnie były wszystkie najgorsze myśli, a teraz mam trochę tak, że staram się robić, słuchać siebie i robić dla siebie rzeczy, których potrzebuję. I jak masz taką świadomość tego, że okej, jakby mam te swoje myśli, które mnie obciążają, one wychodzą z jakiejś historii, tak? No jakby każda wychodzi z jakichś moich krzywizn, traum, wspomnień. I w momencie, w którym ja mam to jakieś takie, jakoś tak utulone, ułożone, no to jest przestrzeń na mnie. I ja wtedy bardzo świadomie po prostu daję sobie rzeczy, które robią mi dobrze. Wiesz, taką czułością wobec siebie na tej zasadzie, że okej, rozmawiałyśmy też o tym przed nagraniem. Jeżeli czuję się zmęczona, to nie zastanawiam się, bo dlaczego i nie analizuję, tylko zastanawiam się, co mogę dla siebie zrobić, żeby było mi lepiej.
I co robisz?
Co robię? Słucham muzyki. Muzyka robi mi bardzo, bardzo dobrze. Dużo tańczę, bo też tańczyłam dużo za dzieciaka i moje ciało jakby bardzo, bardzo to lubi. Chodzę na spacery, robię takie mega proste rzeczy.
A umiesz już leżeć i robić nic?
Sama z siebie nie, intencjonalnie tak. To znaczy, to nie jest tak, że jeszcze nie mam tego etapu. Chyba też teraz, bo zaprosiłaś mnie w momencie mojego życia, w którym myślę, że znowu coś się we mnie przetacza i nie mam tak, że po prostu leżę i mam luz, tylko kładę się właśnie i dobra, wiem, że tego potrzebuję, nie potrafię tak naturalnie, więc kładę się, robię sobie kilka jakichś świadomych oddechów i po prostu restartuję swój organizm bardzo świadomie i wtedy potrafię. Jakby nie jest to jeszcze dla mnie naturalne, ale wiem, że kiedy robię to dla siebie, no to w ogóle pnówka sztuka nieśmigana.
Ale to jest wiersz z dzieciństwa. Na tapczanie siedzi leń.
Nic nie robi, no.
To są jakieś drukowane schematy, że trzeba kurwa szurać od rana do nocy.
Tak.
Że co to znaczy, jak jest coś dla siebie? Ja złapałam się kiedyś na takiej dziwnej myśli i miałam też taką myśl wczoraj, ale kiedyś złapałam się na takiej dziwnej myśli w połowie długości basenu, że okej, no jakby chodziłam na basen, ale nie po to, żeby tam coś, tylko że ten czas dla siebie i że ta woda jednak tak działa na mnie, no to na maksa medytacyjnie, ona jest relaksacyjna i w ogóle. I ja w połowie basenu złapałam się takiej myśli, przez którą złapałam taką dziwną panikę. Że ja robię coś dla siebie, że to jest takie robienie w żadnym celu.
No.
Że ja robię coś dla siebie, że nie wiem, jest 13, czwartek,
powinnaś
ludzie
pracować.
Pracują, a ja jestem na basenie, płynę i ta myśl o tym, że to jest takie nic. Że to nie jest krok do jakiegoś celu, że to nie jest służbowe, że to nie jest etap, że to jest życie?
No.
I to było dla mnie tak szokujące. I wczoraj się też złapałam na takiej myśli, że jechałam rowerem i czułam taki spokój. I on był dla mnie niepokojący. Że jadę rowerem i jest ciepło i wiesz, owiewa mi twarz wiatr, bo pod kaskiem paruje mi się łeb, mi się poci, ale jadę i jakby jadę nie z, no z punktu A do punktu B, ale nie umówiłam się na żadną. W zasadzie to nie patrzę, gdzie jestem, czy już minęłam to, czy tamto. Po prostu jadę rowerem i to jest takie zwykłe i takie cudowne.
I takie ważne.
Że aż dla mnie niepokojące. Że jestem tak przesiąknięta i przyzwyczajona do tego, co ty powiedziałaś, tego ciężaru istnienia. Tego jakiegoś kamienia, tego bólu, nieszczęścia, nie wiem czego, że taka rzecz zwykła jest dla mnie niepokojąca. I to było dla mnie takie mega odkrycie. Co, jak jesteśmy w stanie się zajechać wewnętrznie, przez wychowanie, przez kulturę zapierdolu, przez kapitalizm, przez sociale, przez świat cały, że nagle jedziesz rowerem i myślisz sobie, że czy wypada, czy nie wypada, czy ja kurwa zasłużyłem, nie zasłużyłem, wolno, nie wolno. Najprostsza rzecz świata, jedziesz rowerem.
Tak.
Kosmos.
No. Ja jak chciałam wrócić do tańca po latach nie tańczenia.
No ale po co teraz? Co?
Ale właśnie miałam tę myśl, że co ja będę teraz chodziła na zajęcia, przecież ani już nie będę zawodową tancerką, tak jak kiedyś chciałam, ani nie wystąpię w żadnym konkursie. Ale
ja jestem.
Tak, to po co mi to? No.
Po co jechać rowerem? Po co iść na
tak, ten? I mówisz, wiesz, o kulturze zapierdolu, ale to jest też taka kultura nie dość dobra, nie dość dużo, nie dość wystarczające, jakby cały czas się do siebie dopierdalamy.
Tak.
Jakby w każdym jednym momencie. I tak na chłopski rozum zawsze będzie coś. I wydaje mi się też, że to też może działać trochę nawykowo, bo jak jesteś przyzwyczajona tak myśleć, to nawet jeżeli wkładasz dużą pracę, ale nie zmieniasz, jakby nie próbujesz też pracować na nawykowych jakichś takich myśleniach i sformułowaniach, to jakby nie możesz się odkleić od tego. Bo ja tak cały czas też miałam, że non-stop miałam potrzebę nazywania wszystkiego i nie mogłam odpuścić.
Że wszystko musi mieć ramę nazwane.
Tak, musi mieć jakąś etykietę. To jest fatalne.
No, ale tak sobie funkcjonujemy i to jest czasem dla mnie paradoksalnie bezpieczniejsze. Ja się czułam w niebezpieczeństwie,
no.
Czując się fajnie. Rozumiesz? To już jest po prostu ten poziom paranoi. I dzięki, wiesz, temu, że i te książki, i to wszystko, i medytacja, i leczenie, i leki. Ja się cieszę, że ja zauważam te rzeczy.
I to chyba o to chodzi.
Tak. A ostatnio byłam na takim wykładzie właśnie w szkole medytacji, w której jestem, i tam jeden z uczestników mówił, że no ale no mi się nie udaje utrzymać tej uwagi i w ogóle cały czas ona mi się rozwala i tak dalej, a ta mentorka powiedziała, mentorka, no tak mówię mentorka, chociaż bardzo nie lubię tego słowa, ale to jest osoba, która wiesz, od 40 milionów lat medytuje i daje nam taki mentoring, że to, że zauważasz, że ci głowa ucieka, to już jest super.
To jest to.
I ja mówię, o kurwa, i faktycznie. I tak, no wiesz, oczywiście jestem w stanie szybko wymienić rzeczy, które wczoraj mi nie wyszły.
No.
No, ale kilka mi wyszło. No i dlaczego ja ich nie potrafię się za nie pochwalić? No dlatego, że jestem wychowana w tym, że jak dostałam truje, no to opierdol. No jak dostałam piątkę, no piątka jest oczywista.
Tak. No my po prostu jesteśmy przyzwyczajone
tak.
do tego.
Tak.
I jak łapiesz się na tym, no to kurczę, no można też nad tym pracować. Ja nie chcę się przyzwyczajać. Ty możesz się przyzwyczaić bardzo szybko do tego, że wstajesz rano i po prostu nie chcesz się ubrać i jesteś po prostu rozlazła. Ja się złapałam na tym jakiś czas temu, że zaczęłam przyzwyczajać siebie, że chcę wstać rano i działać, a ja pierwsze co robię, to wstaję z łóżka, siadam na kanapie i mija godzina. I każdego poranka zaczęłam się, każdego kolejnego poranka zaczęłam się na tym łapać, że wstaję i idę na tą pieprzoną kanapę. I wkurzam się, bo mówię, ej, miałaś wyjść o 8, już jest 10:30.
A tam siedzisz, scrollujesz czy siedzisz?
I scrolluję, tak. I uciekam. I właśnie to jest po prostu nawyk.
Tak.
To jest nawyk, że i właśnie znowu dalej idąc. Może wcale to nie jest jakaś wielka rzecz do przerobienia, tylko po prostu mamy cholerny nawyk ślamazarstwa o poranku. Może to właśnie tylko tyle.
Wiesz, ale też umiemy o 4, prawda, się zebrać
tak.
tutaj, wszystko ogarnąć.
No, ale już jest mi ciężej, bo wypadłam z tego, bo nie mam już tego nawyku. I wiem, że jakby to też nie jest tak, że te fajne rzeczy są złe, bo są dobre, tylko teraz już z tą moją świadomością wiem, że jakby to nie o to chodzi, żebym zawalała sobie cały swój dzień, tylko okej, dawała sobie rzeczy, które robią mi dobrze, ale też miała ten wgląd w siebie, jak ja się w ogóle czuję. I nie wiem, to jest taki bardzo specyficzny czas, bo w tamtym roku, w kwietniu tamtego roku, powiem ci, że czułam się najszczęśliwsza w swoim życiu. I pierwszy raz w swoim całym życiu miałam tak, że pomyślałam sobie siedząc, pełna pierś.
O czym to szczęście było?
O czym to szczęście było? Chyba o tym, że pierwszy raz w życiu. Ha, to ciekawe, bo zapytałaś mnie o to i pomyślałam sobie, wiesz, co się wtedy wydarzyło? Ja właśnie nie miałam w głowie pierwszy raz nic. Było pusto, ale było tak pusto i tak długo było pusto, że ja po prostu siedziałam i mam takie, jak co więcej, po jakimś czasie zorientowałam się, że jestem cała mokra od łez I jakby moja głowa nie nazwała tego, że płaczę, tylko jakby moje ciało się regulowało, a ja po prostu sobie siedziałam i nie byłam naćpana, od razu mówię. Czy wiesz, o co chodzi? I tego dnia poczułam się najbardziej wolna w swoim całym życiu. I oby skróciłam bardzo tę historię, bo nie wiem, czy cię interesuje, bo to się wydarzyło na medytacji.
Na Sri Lance.
Na Sri Lance. Ja w ogóle się niczego nie spodziewałam. Usiadłam naprzeciwko obcego człowieka, który zapytał mnie, co tu robisz, po co przyszłaś. I ja jakoś tak intuicyjnie powiedziałam mu, że mam poczucie, że jest we mnie coś więcej. I ja bardzo chcę się z tym spotkać. I medytacja trwała prawie 4 godziny, gdzie, wiesz, żarły mnie komary, nie byłam w stanie wysiedzieć. No katorga, po prostu katorga. I nagle właśnie był ten płacz, nie wiadomo jakiego pochodzenia, choć później poczułam, że to jest takie głębokie wzruszenie. Takie, o, jejku, hej, hej Agnieszka. Jakbym trochę dotknęła takiej siebie, takiej nieskalanej siebie, tymi wszystkimi myślami, tym wszystkim, co o sobie myślę, tylko po prostu taką, jakkolwiek to brzmi, czystą istotą. I kolejnego dnia po tej medytacji, w ogóle miałam 40 stopni gorączki tej nocy.
To jest niezłe, nie? To jest to niesamowite. Organizm sprawia.
Tak. No. Ja w ogóle pod koniec tej medytacji powiedziałam temu człowiekowi, że ja czuję, jakbyś mi po prostu rozpalił ogień na głowie. Ona mi płonęła. I nie wiadomo, jakby nic się tam nie wydarzyło, ja po prostu siedziałam. 40 stopni gorączki kolejnego dnia, słuchaj, od samego rana, od wschodu słońca do zachodu słońca, siedziałam prawie bez ruchu na plaży, mówiąc mojemu ówczesnemu chłopakowi, że mam taką potrzebę dziś nic nie mówić, po prostu strasznie mi jest dobrze w sobie. I ja po prostu przez cały dzień siedziałam, wstałam raz, żeby przejść się od lewego do prawego, znowu usiadłam. I w ogóle nie chciało mi się jeść, nic mi się nie chciało. Ja po prostu siedziałam i patrzyłam przed siebie i czułam tak niesamowity spokój, że właśnie w tamtym momencie pomyślałam, to jest to. Wow, jakby to jest to, do czego, co ja tak cały czas chciałam spotkać, do czego tak bardzo dążyłam. Ale to jest też ciekawy punkt zwrotny, bo wróciłam do Warszawy, no już nie było tych sterylnych warunków, już się różne rzeczy zaczęły dziać. No i dojechało mnie znowu życie i ostatnie pół roku było dla mnie bardzo ciężkie i tak sobie powtarzałam, Boże, dlaczego? Przecież wydawało mi się, że to już jest to. I pewien mądry człowiek powiedział mi, że to jest też super moim zdaniem, warto jest o tym powiedzieć, że takie, wiesz, jeżdżenie non-stop na jakieś warsztaty i szukanie tego uczucia, które ja szukałam, to jest fajne, ale to jest takie życie od doświadczenia do doświadczenia. Wiesz, o czym mówię, że ja żyję po to, żeby po prostu nagle poczuć się jak chmura. Tylko że to nie o to chodzi, żebym ja żyła od doświadczenia do doświadczenia. Jakby to jest wspaniale raz na jakiś czas poczuć to, bo wtedy masz takie, bo wtedy jakby schodzisz na ziemię, nagle orientujesz
no,
się, że...
ale można w to wejść tak jak w życie od imprezy duchowej do imprezy duchowej.
Tak, no i właśnie to jest to. To jest teoretycznie, jak sobie o tym myślisz, wow, fajne, ale w tym jest ogrom zagrożeń, dlatego że no, żyjemy w cywilizowanym miejscu, jakby pracujemy, spotykamy różne osoby, spotykają nas różne doświadczenia, no i nie ma takiej opcji, jakby... To nie ma możliwości, że ty będziesz przez cały czas oazą spokoju.
Chmurą, jak po prostu cię wkurwią już, tak? Nawet zanim jeszcze wyjdziesz z klatki.
Tak.
Trzy osoby spotkasz, naburmuszone, warczące na ciebie i tak dalej. I świat cię obarczy takim gównem, że nie będziesz chmurą.
Nie będziesz chmurą. I co więcej, ty masz prawo się wkurwić. Tak. I to jest też ważna rzecz, że na tym etapie kiedy zaczynasz się rozwijać, no to jakby nie wiesz, gdzie jest twój środek, nie? Więc no, jestem w jakimś punkcie, więc skąd mam wiedzieć, gdzie jest moje 100%, gdzie jest moje 50%? Więc bardzo często wpadamy w jakąś skrajność. Właśnie, czyli nie robiłam nic i nagle robię wszystko. I wydaje mi się, że dopiero jak dotkniesz tego wszystkiego i się po prostu 3 razy złapiesz za dyszkę, no to wtedy dopiero możesz znaleźć gdzieś tam ten swój środek, w którym czujesz się dobrze. I ja sobie tak myślę o tym, że przez długi czas próbowałam właśnie kontrolować swoją złość, swój gniew, bo wydawało mi się, że to
tak, tak jestem oczytana.
Tak, no i to tak ma wyglądać. No, kontroluję siebie, nie denerwuję się, ale to jest nieludzkie. Do czego my dążymy, żeby stać się jakimś kim? Przecież też się o tym mówi, że każda emocja jest ważna. Jeżeli ktoś cię wkurwił, to masz prawo się wkurwić. Jedyne, co za tym dalej idzie, to to, żebyś nie żyła 4 dni tym, tylko żebyś, okej, wkurwiła się, a potem wróciła do siebie jak najprędzej, bo nie ma sensu.
W takiej mądrej książce, że przeciętnie emocja trwa 7 minut, ale to od nas zależy, czy nie rozciągniemy jej przypadkiem w nieskończoność.
No, więc no. Możesz żyć tym, że wkurwił cię typ tak. w sklepie przez tydzień, mhm. wszystkim opowiadać tak. o tym, co mnie spotkało i możesz się tym faszerować, tylko właśnie znowu, to jest to, o czym gadamy. No chyba, ale to jest, rzucam znowu, ja zadaję sobie dużo pytań teraz. Może to, do czego powinniśmy dążyć, to jest po prostu świadomość. Tak. Okej, okay, wkurzyłam się, widzę to. Nie sklejać się tak z każdą emocją i mieć to poczucie i to przekonanie, że to, że coś myślę, to nie znaczy, że tak jest.
Co ci pomagało przetrwać takie trudne pół roku?
Teraz?
Jakieś już takie narzędzia, które sobie wypracowałaś, czy jakieś już swoje mechanizmy, które odkryłaś, swoje szybkie reakcje albo postępowanie inaczej, czy po prostu poddałaś się temu, że okej, jest źle i pozwoliłaś sobie cierpieć?
Znowu zrobiłam błąd, czyli próbowałam zagłuszyć to, że jest mi źle. Wróciłam z tej Sri Lanki, zaczęło się pieprzyć, jak domino, wiadomo, jak się sypie, to wszystko po trochu. I dobra, powiedziałam sobie, okej, okay, ogarniesz to, jest dobrze. I mam wrażenie, wręcz jestem pewna, że ja sobie po prostu przeciągnęłam tą żałobę i tą stratę tego wszystkiego, bo za wszelką cenę chciałam, żeby było od razu dobrze. I trwało to właśnie jakieś 5 miesięcy, kiedy w końcu zrozumiałam, że ja po prostu muszę usiąść na dupie, spojrzeć sobie na siebie i na to, co się wydarzyło przez ten czas, uznać to, że miało prawo mnie zmieść, bo wydarzyły się duże rzeczy i w momencie, w którym usiadłam i po prostu znowu to jest to, jedyne, co zrobiłam, to dałam sobie uwagę, to nagle jakby zaczęło się to, wiesz, układać we mnie, a przez 5 miesięcy starałam się po prostu za wszelką cenę.
Racjonalizować, trzymać w ryzach kontrolkę.
Tak, dobra, zrobię to, będzie okej, okay, ogarnę, pójdę tam, nie załatwię to, nie zesraj się. No. A ty wiesz, jakby no nie uciekniesz przed tym, no nie uciekniesz. Jak nawet coś się wydarzy teraz w twoim życiu i nagle coś wejdziesz, nie wiem, wychodzisz ze fatalnego związku, wpakujesz się w kolejny i wydaje ci się, że jest okej, okay, ale potkniesz się, bo ci wywali w jakimś momencie to nieprzepracowane. Więc to, co ja zrobiłam źle, to starałam się znowu wraz z tym właśnie pędzącym życiem, wiesz, ogarniać, no bo potrzebuję przecież ogarniać teraz. A to, co zrobiłam po prostu od grudnia, tak naprawdę to właśnie czeka prosta rzecz, no jakby nie mam dla ciebie, dobra, zrobiłam, wiesz, spisałam 40 zdań, które spowodowały, że było mi tak, tak i tak, tylko ja po prostu sobie usiadłam i mówię, okej, okay, dobra, to się wydarzyło, no chujowo, no okej, okay, mogło mnie zmieść w porządku i tak przetrwałaś to, no i tyle, wiesz, uwaga.
Tak.
Moja uwaga.
Miła godność, nie? Taka dla siebie, że no tak.
Tak, tak.
Otóż tak.
No i jeszcze taka świadomość, też odpuściłam to, nie wiem jak ty masz się w ogóle z tym powiedzonkiem, że trzeba kochać siebie. Jak ty się z tym masz?
Wiesz co, ja już tak nie reaguję na nie alergicznie, jak kiedyś reagowałam, bo byłam tak bardzo daleko od siebie, w jakimś takim... Nawet nie to, że braku szacunku, ale nie, no ja chyba nie szanowałam siebie, swojego zdrowia, swojej głowy, skoro o to nie dbałam. To wydaje mi się, że tak, mogę powiedzieć, że ja przez lata nie szanowałam siebie. Że to jak dobra. Bardzo się, wiesz, stawiałam zadowolenie, dobro, szczęście innych ponad swoje, to ja po prostu się, kurwa, nie szanowałam. No.
Tak, w ogóle nie myślałaś o sobie.
W ogóle, nie? Więc jakie kochać siebie, no? Ja tutaj, jak słyszałam takie rzeczy, to dostawałam, wiesz, szału. No ale przyszedł też moment właśnie, że postanowiłam jakby posprzątać tak na grubo. No i to był trudny moment, że siadasz na dupie, jakby też jakby nie masz za bardzo dookoła, ani nie możesz spierdolić w pracę, bo jej nie ma, bo no i nagle siadasz i no dobrze, a No to kim ja jestem? I nie wiesz, nie? I masz 30 parę lat i myślisz sobie, kurwa, byłam tym, kim powinnam? Tym, co mi się wydawało, że jak taka będę, to będzie spoko? I ja nie wiem, co ja lubię, co ja myślę, jakie mam wartości, jakie mam zdanie na ten temat, na co ja się zgodzę, na co, wiesz, że to nawet nie jest...
Dlaczego mówię tak, a nie mówię nie?
Ja nie miałam, kurwa, zielonego pojęcia, kim ja jestem. Jest jakby ktoś mi zabrał tożsamość albo, wiesz, jeszcze jakieś emocje. Po prostu jakiś kosmos. I mam takie przebłyski. I też mówiłam ci o tym, że czasem mi się wydaje, że jak ja byłam w tym tunelu, to tam było łatwiej, bo tam były jakieś, kurwa, zasady, że wiesz, pod prąd nie idziesz w tunelu, bo cię zabiją.
No.
I wyszłam z tego tunelu i ja nie wiem za bardzo, jak tutaj się odnaleźć, nie? Że z tym, kim ja jestem, co ja lubię, czego ja chcę. Więc tam było bardzo daleko do kochaj siebie. Ale najpierw przerobiłam takie szanuj się. Szanuj swoje zdrowie. Szanuj siebie jako osobę. Szanuj swoje ciało. No i dopiero potem pogadamy o zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Że jesteś taka, nikomu, kurwa, nie zrobiłaś krzywdy świadomie, nikogo nie skrzywdziłaś oprócz samej siebie przez lata, a do kochaj się mam bardzo daleko. Mam tak, że się lubię, że mam tak, myślę sobie, i też chyba dzięki takiej dużej szczerości, którą zauważyłam, że to ona jest moim jedynym narzędziem czasami, w załatwianiu rzeczy nawet. No, że albo mogę po prostu się zesrać i udawać kompetentną, ale to mnie kosztuje dużo energii, a mogę powiedzieć, że nie mam pojęcia. Przykro mi i że tą szczerością jakoś tam mi się udaje.
Mhm.
No to na razie tak zacząłem, że ej, lubię siebie, no. Czasem się na siebie wkurzam, ale nie robię ludziom krzywdy, nie? Mam jakieś takie grono ludzi, którzy... Oni jakoś mnie kochają bardzo, więc oni mnie kochają, a ja siebie tak bardzo lubię, jestem dla siebie tam łagodna, ale dokochaj siebie. Chyba mi ciężko, bo ja nigdy nie dowiedziałam się, co to znaczy, że ktoś cię kocha.
No właśnie, i czym to tak naprawdę jest? Ja tak sobie myślę a propos właśnie tego kochać siebie, że to jest też... bardzo często słyszane powiedzonko, nie, że trzeba siebie kochać, żeby nie możesz z kimś być i dać mu miłość, jeżeli nie kochasz siebie. Koniec, kropka, dziękuję, pozamiatane. Ale to nie jest takie oczywiste. Właśnie czym jest miłość, to po pierwsze, czy naprawdę trzeba siebie kochać. Jakby ja mam takie podejście do siebie teraz, że... Teraz pomyślałam o tym, że faktycznie bardzo dawno nie pomyślałam sobie, że jestem głupia. I tak, nieźle. I że, kurczę, dobrze mi jest z tym ciałem.
Ale że głupia niezdarna, czy głupia
ogólnie
z wiedzy?
To. A wiedza to już w ogóle. Wiesz, a jeszcze przyznaj się, że czegoś nie wiesz.
Tak.
Dużo rzeczy nie wiem. I co mówiłam?
Że z ciałem.
A, że, okay. Kurczę, jestem okej ze swoim ciałem i w sumie myślę sobie, ale... Kurde, ale ja drogę przeszłam, wiesz, jak tak zaczynam to analizować, to jestem zajarana, w sensie, że było takie gówno w moim życiu, jak ja widzę z lotu ptaka, tą siebie na dywanie leżącą, tą krzyczącą, gdzie sąsiedzi pytają, czy w naszym domu dzieją się straszne rzeczy, a ja tak naprawdę po prostu sama do siebie krzyczałam i nikt nie wiedział, co się dzieje za ścianą, jak ja na to wszystko patrzę, o tych moich fantazjach wszystkich strasznych, okropnych, o tym, co o sobie myślałam, no co pozwalałam względem siebie, bo to też jest to, jak nie szanowałam siebie, to dawałam siebie nie szanować do poziomu hardkorowego. A teraz sobie myślę, że przeszłam to, że to jest zajebiste, że jestem mega podekscytowana. Ja wiem, że wciąż jestem w jakimś mini dołku, ale jakby okej, jakby taki jest czas, że to jest naturalne, że tak się będzie działo, że mam do przepracowania... Chcę sobie popracować.
Ale super, się łapiesz, nie? Że tak. Nie jedziesz, wiesz.
O tak, będę sobie pracowała nad jakimiś nawykami, bo mam wrażenie, że mi się wdarło jakieś takie ślamazarstwo trochę i chcę się temu przyjrzeć, ale że ja nie byłabym w stanie teraz powiedzieć o sobie źle. Tak, naprawdę to mam, że nie dam o sobie powiedzieć źle, tym bardziej sama sobie w życiu. A to jest przełomowe, to jest bardzo przełomowe. Jak kiedyś nazywałam siebie najgorzej, tak teraz nie przyszłoby mi to do głowy, żebym siebie zwyzywała. I może po prostu to jest to?
Może to jest to, że...
Może to jest to?
Może to jest to kochać siebie.
Może to jest...
Stawać we własnej obronie.
No. A widzisz?
Tak, bo chciałabym, żeby ktoś, kto mnie kocha, stanął w mojej obronie.
Tak, no bo co więcej masz zrobić? Tak. Kim więcej masz być, tak, żeby siebie kochać? Może to właśnie tylko o to chodzi, żeby szanować swoje ciało, żeby wiedzieć, że nie wiem, chcesz chodzić wcześniej spać, przesypiać jakąś określoną liczbę godzin, żeby twoje ciało czuło się dobrze, że nie wrzucasz w siebie cały czas samego gówna, bo po prostu wiesz, że no to ciało musi ci służyć, nie? Okej, no są jakieś wyjątki od reguły, wiadomo, nie jesteśmy robotami, ale po prostu no, z szacunkiem do siebie żyję, operuję swoim życiem i jakby to jest chyba, właśnie może to jest miłość?
No.
Ja ostatnio też właśnie myślałam o tym, czym jest dla mnie miłość i po co na przykład jest mi druga osoba obok, bo ja lubię być już sama, więc po co jest mi ktoś? Kiedyś był mi po to, żeby właśnie mega mnie zaleczać, właśnie, żeby dał mi miłość, żeby dał mi bezpieczeństwo, żeby dał mi szacunek i nigdy kurwa nie wychodziło. Zawsze musiałam się prosić o emocje, o uczucia, zawsze musiałam być super grzeczna i zasłużyć i faktycznie takie miałam relacje. I to jest niesamowite, że ja nawet tego nie zauważałam, że wydawało mi się, nie, no to już nie jest relacja w schemacie.
Mhm. To masz taki, kurwa, w takim nowiutkim, no, że pani jeszcze takiego katalogu
A ja stała. Byłam taka, czy bo kochasz mnie?
No, tak.
Powiesz
tak.
mi coś dobrego.
Kurwa, jak rzuci piłeczkę, jak pies biegniesz, nie? Jak pies ze schroniska, pogłaskałeś mnie, to już mnie adoptuj.
No. No.
Ja też to samo, chociaż no tutaj to była moja gruby gruz taki na terapii, bo też już się wkurwiłam po którymś razie, że ja znowu robię to samo. Nie? Ja tak. Już nie chcę, że raz to można, drugi, ale 10 lat, jeszcze ileś tam. No i tutaj dotarłam i dotarłam do źródeł, bo jakoś tak potrzebowałam dotknąć. No ale dotarcie do źródeł okazało się, że niestety nic nie zmienia automatycznie.
Rozczarowaniem,
że to jest robota, że tak. To jest po prostu ćwiczenie, robota, ale oczywiście wiesz, no tutaj książki o stylach przywiązania, poczytane, wszystko, kurwa, i to nie tam, co? Że karuzela na Instagramie, tylko Bulbiego, wiesz.
Ja, yeah, gruba półka.
Tak, wyższa. Doktoryzowałam się z wszystkim, no i ogarnęłam, zrozumiałam. I też czasem mi się wydaje, że jak już wydaje mi się, że wszystko tam wiem, tu red flagi, to dostaję, kurwa, coś takiego, na przykład, że mówię, o, to jeszcze tutaj w tym katalogu to nie byliśmy.
No.
No i to są doświadczenia, nie?
Tak.
Ale ważne, żeby w tym zobaczyć, czy ja pozwolę sobie, żeby ktoś mnie tak traktował? Nie.
No.
No i to jest ta obrona siebie, nie?
Tak, a wiesz, co więcej, jak ty powiedziałaś o tym rowerze, że to było dla ciebie niepokojące, tak, że czujesz taki luz i spokój, no bo po prostu tego nie znasz, masz tego mało w życiu. Tak samo jest w relacji, tak, jak nagle, to jest też super ciekawe, pojawia się ktoś, kto daje ci rzeczy, których właśnie zawsze chciałaś i są poza twojego schematu, bo mam teraz takie doświadczenie i... Nawet jak ktoś daje ci dobre rzeczy, ale ty tego nie znasz, to masz ochotę spieprzać. I to jest niesamowite. Wiesz, że kurczę, właśnie no warto. No, w momencie tej świadomości tego, w co ja jestem uwikłana, jesteś w stanie być może sobie zafundować w życiu coś dobrego. Jak tego nie masz, no to ślepo idziesz w coś, tak, bo jak gdybym nie miała tej świadomości, to bym uciekła od tego dobrego, bo po prostu to jest dla mnie mega niekomfortowe, że ktoś jest dla mnie dobry, że ja nie muszę zasługiwać, że ja po prostu mam. Więc co?
Nie ma nic za darmo. Nie ma. No,
tak.
Nie ma. Na wszystko trzeba zasłużyć.
No i ja bym dawno się schowała pod poduszką. I to jest... Duży dyskomfort w moim życiu, praca nad tym, ale to jest też niesamowite. Niesamowite. Boże, w ogóle relacje wywalają jakby tak, wszystko, co w nas siedzi. I to nie jest tak, że o, jak zwykle spotykam jak magnes jakiegoś tam faceta. No nie, no po prostu takich sobie tak, wybierasz, bo wierzysz za każdym razem, że przełamiesz ten schemat z dzieciństwa, że u ojca nie zasłużyłaś, więc w końcu tak, przydarzy ci się taki facet, który spojrzy na ciebie i powie, wiesz co, zasłużyłaś, kocham cię, masz to mała.
No,
no
nie, otóż
no nie. No otóż nie.
Dupa.
Dupa. I to jest taka duża, duża praca. Zadałaś mi wcześniej pytanie, na które chyba nie odpowiedziałam, bo tak za wiele gadam.
Nie, to ja mogłam je zadawać i sama też odpowiedzieć na nie.
Ale że
No.
jak już dochodzisz do czegoś, to pytanie, czy chcesz wciąż to robić? W sensie, jak ja pracuję w telewizji, to jak dochodzę do swoich tam, wiesz, rzeczy świadomościowo, to czy wciąż chcę to robić? I to jest też takie dla mnie odkrycie, bo ja na przykład teraz wiem, że zaczęłam pracować w telewizji po to, żeby udowodnić, miałam potrzebę, no bo gdzie ja mogę udowodnić, żeby w końcu powiedzieli, że Aga jednak jest w stanie coś zrobić?
No, w
Ej, no
telewizji.
telewizja?
No.
No i tak się faktycznie stało. Wszyscy
Tak.
zaczęli się chwalić, Agnieszka jednak. Nawet pani, wiesz, panie z liceum, które mnie nie trafiły, były w stanie napisać mi wiadomość, że zawsze we mnie wierzyły i wiedziały, że mi się powiedzie.
Tak,
No.
no.
I wiesz, i w momencie, w którym zorientowałam się, że to jest właśnie o poklasku i o tym
Szukanie
uznaniu,
akceptacji, nie?
no to sobie też zaczęłam zadawać pytanie, to co? No to w takim razie, co ja mam ze sobą zrobić, nie? Jeżeli ja już nie potrzebuję udowadniać i wiem to, że nie potrzebuję. I że część mnie bardzo by chciała po prostu żyć w takim mega, wiesz, jakimś spokojnym, właśnie bezpiecznym miejscu, gdzie nie potrzebuję tego wszystkiego. No bo umówmy się, no żyjąc, nie wiem, w takim dużym mieście, jakby automatycznie potrzebujesz więcej.
Tak.
No po prostu nie da się przed tym uciec, więc może bym się, nie wiem, wyprowadziła na koniec świata, jakaś mała wyspa z trzema osobami na krzyż i będę szczęśliwa. Tylko, że wiesz, ja w sumie odpowiedziałam sobie na to pytanie tak, że ja lubię to i to, że ja nie byłabym w stanie w tych sterylnych, ja nie chcę tych sterylnych warunków, gdzie nic mi nie zagraża. Wiesz, o co mi chodzi? Że ja też lubię, jak
To jest
się dzieje. To
nierozwojowe,
jest nie, to jest nierozwojowe, tak. I mogłabyś uciec,
nie?
zostawić to wszystko, tylko nagle by się okazało, że to jest jednak część twojej tożsamości, tylko może sztuka jest taka, żeby się nauczyć w tym odnajdywać i wciąż być sobą. Ja bardzo wierzę w to, że mogę być w bardzo specyficznym środowisku, wciąż bardzo blisko siebie. I tak jak wcześniej ci powiedziałam, że zdarza mi się mówić, że źle się czuję, to ja to kontynuuję i mam wrażenie, że ludzie się zaczynają tego uczyć o mnie. Że naturalnym jest, jeżeli wiecznie się uśmiechałam i udawałam, no to kiedy to się zmienia, no to dla ludzi to jest dziwne, no coś się zmieniło. Ale często też teraz komunikuję, że wiesz co, jakby przestałam ściemniać, czuję się źle i jakby między nami wszystko jest okej, okay, ale nie mam ochoty się uśmiechać. To mam wrażenie, że ludzie jakby poznają trochę nową Agnieszkę, tą taką prawdziwą. I mam teraz taką dużą potrzebę po prostu bycia super transparentna i autentyczna. Wiesz, o co mi chodzi? Nie chce mi się udawać. Kurczę, no po
No.
prostu na maksa mi się nie
Tak, to
chce.
jest męczące, no.
Ile
To się
to
też nie chce.
energii, w ogóle, ale w jakim celu?
Tak.
Znowu, żeby zasłużyć na jakąś aprobatę? No, nie, to nie. Nie, to nie.
Ja też miałam takie, no dobra, no robiłam to, tu, książkę chciałam, jak napisałam, to robiłam, wyszło, no i co? Jakby to też nie zmieniło mi tego, czy ja się uważam za debila, czy za bardzo mądrą osobę, że to szukanie tam akceptacji jakby jest bez sensu.
Tak.
Nie chce mi się już, zrobiłam fajnie, nie chcę udawać, w dupie to mam. No. I chcę sobie po prostu spokojnie żyć.
Tak, i w momencie, w którym to przychodzi, to mam wrażenie, że ludzie też zaczynają na ciebie inaczej patrzeć. I
Tak.
nie wiem, czy też tak masz, ale ja się z tym spotykam, że im bardziej szczerze mówię, tym więcej szczerości też dostaję. I ludzie się zaczynają otwierać, i to jest super. Ja jakby przestaję umieć już w takie bez sensu small talki. I ja po prostu to lubię trochę do spodu, co ci mam powiedzieć. Lubię gadać o życiu, ale za każdym razem mam, jak tak wchodzę sobie w różne historie, takie wow. W ogóle jacy jesteśmy różni, a finalnie dążymy wszyscy do tego
Tak.
samego i może po prostu, kurczę, za bardzo kombinujemy i może życie wcale nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. Nie chodzi o umniejszaniu sobie, tylko wydaje mi się, że ja czasami po prostu za bardzo się przyklejam do tego, co było, do tego, nad czym pracuję, nawet do tego słowa akceptacja.
No.
Jakby, wiesz, no
Do tego,
kiedy...
co mogłabyś osiągnąć, gdybyś się tylko postarała, ale się nie postarałaś. No, do
No...
takich jakichś
No,
rozwiązań.
takie wiesz, takie cały czas się przyklejasz do czegoś, a może by tak dać sobie trochę luzu i może jak to jest trudne na początku, to wprowadzić sobie tutaj 40 minut dziennie, kiedy w ogóle daję sobie totalny luz. Tak to tak intencjonalnie, o niczym nie myślę. To jest, ustawiam stoper, o niczym nie myślę. I miałam kiedyś taką praktykę i powiem ci, że to mi się automatycznie wydłużało, bo tak bardzo mi było fajnie z tym. Że wiesz, kiedy jest myślenie, to jest myślenie. Kiedy jest przerabianie czegoś, to tak. Ale kurde, może życie jest prostsze niż nam się wydaje, pomimo ciężaru. Bo możesz czuć smutek, rozpacz i w tym samym czasie wieść spoko życia. Jakby to jedno nie wyklucza drugiego. To, że jesteś smutny, nie oznacza, że musisz leżeć w łóżku i płakać, ale to, że wychodzisz, to też nie oznacza, że umniejszasz, po tak, prostu...
Albo, że wychodzisz, nie oznacza, że jesteś w, kurwa, w formie życia, tylko wiesz, że
tak.
Okej, no wyjdę, zobaczę, jak będzie, no.
Tak, tak.
Czego ci życzyć?
Czego mi życzyć? A to jest ciekawe, bo zawsze coś innego odpowiadam na takie rzeczy, bo cały czas coś innego się we mnie pojawia. Ale wiesz, czego potrzebuję teraz? Odwagi. Odwagi, bo na koniec nie chcę się rozwodzić, ale świeża rzecz. Zorientowałam się ostatnio, że moje marzenia są takie bardzo nisko usytuowane i że ja się boję patrzeć tam, żeby siebie nie zawieść. A zdałam sobie sprawę, że ja chcę spojrzeć tam. Bo dlaczego nie?
A co ci szkodzi?
A co mi szkodzi? Nawet jeżeli tam gdzieś się nie uda, to w połowie drogi się spotkam z czymś super. Więc chcę mieć więcej odwagi i więcej beztroski i luzu.
Mówisz, masz.
Dzięki.